Witam Państwa, Lech Pilarski. Czy to prawda, że... Czyli pojawiających się w mediach opowieściach o lekach przyspieszających leczenie COVID-19, terapiach i zapobieganiu. W studiu i na łączach specjalistka od testów, czyli diagnosta, mikrobiolog oraz epidemiolog i wirusolog. Czynny jest nasz telefon 85 744 22 22. Zapraszam. W naszym studiu doktor habilitowana Małgorzata Rusak oraz profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Witamy.
Dzień dobry.
A przy telefonie dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słyszymy się dobrze. Przy telefonie 85 744 22 22 Wojciech Szubzda. Prosimy dzwonić. To może zaczniemy, panie profesorze, od pacjenta zero, bo wiem, że jest pod pana opieką. Tyle, co można powiedzieć. Objawy są, że tak powiem, literaturowe.
Jeżeli można mówić o literaturowych, typowych objawach przy tej chorobie, no to mieszczą się te objawy, które on reprezentuje w zakresie takim, jaki jest opisywany i znany powszechnie.
Koronawirus to nie grypa. Specjaliści podkreślają kluczowe różnice. Panie profesorze, kluczowe różnice.
Kluczowe, że ma większą śmiertelność w fazie ostrej, że powoduje nie powikłania w formie nadkażeń, aczkolwiek też może tak być w stosunku do grypy, natomiast powoduje włóknienie w tkance płucnej. O tym rozmawialiśmy parę dni temu razem z profesorem Mrozem. No i różnica ta podstawowa, że na tą chwilę nie dysponujemy lekami o potwierdzonej jednoznacznie skuteczności. Nie posiadamy szczepionki. No i jednocześnie nieporównywalnie większą niż w przypadku grypy mamy panikę.
Z pewnością. A teraz jeśli chodzi o diagnozowanie, testy, dlaczego, i tu nasi słuchacze bardzo często nas pytają, dlaczego tak długo trwa badanie, dlaczego to wszystko się przeciąga, bo są, no jeśli posłużymy się cukrzycą, wystarczy kropla krwi na pasku i od razu mamy wynik.
Zgadza się. Tutaj są zupełnie inne metody diagnozowania. Opierają one się na biologii molekularnej. Nasz kolejny gość, pan doktor, który zajmuje się mikrobiologią,
za chwilę się włączy.
Natomiast te testy potrzebują czasu, dlatego że nie da się na tej zasadzie, jak tutaj pan redaktor powiedział, z glukozą, kropelka i za chwilę, ponieważ ta reakcja musi trwać. To jest reakcja skomplikowana, tam to polega na przepisaniu informacji genetycznej, a więc tego się przyspieszyć po prostu nie da.
I musimy, panie profesorze, również poczekać na określone stadium choroby, żeby móc przeprowadzić test, żeby wynik był wiarygodny?
Wynik może być dodatni, ale nie musi, już w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów. No i niestety w przypadku metod molekularnych my jesteśmy przyzwyczajeni do praktycznie 100% skuteczności i czułości, bo w przypadku tamtych testów wirusów, takich jak HBV, HCV, HIV, metody zostały precyzyjnie dopracowane przez lata. Ich czułość, swoistość wzrastała w kolejnych etapach rozwoju. Tutaj mamy do czynienia z nową metodą, która wymaga jeszcze dopracowania w odniesieniu do tego wirusa. Znaczy, metoda jest nie nowa, ale wymaga dopracowania jej czułość i swoistość, żeby osiągnęła właściwy poziom. Na ten moment czułość tych metod, pomimo że to są metody biologii molekularnej, to jest tylko 70%. Co to oznacza w praktyce? Że osoba, która jest zakażona, może nie mieć wykrytego materiału genetycznego wirusa.
Panie doktorze, tu pytanie do doktora Marka Bartoszewicza. Jak te testy się przeprowadza? Na czym ten cały mechanizm polega?
Znaczy, tym standardowym testem, który stosuje się w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa wywołującego COVID-19. Jest to technika real-time PCR, czyli taka technika, w której materiał genetyczny wirusa, w którym jest RNA, najpierw przepisuje się na DNA przy użyciu odpowiednich enzymów, a następnie jeszcze zachodzi drugi etap takiej reakcji, w której specjalna sonda łączy się już z takim przepisanym DNA i następnie aparatura wykrywa obecność tego materiału już tak w zasadzie w takiej klasycznej reakcji namnażania materiału genetycznego. Tak bardzo upraszczając, to po prostu jeżeli...
Ja tylko mam drobną prośbę, panie doktorze, troszeczkę bliżej tak? mikrofonu. To będzie pana
dobrze lepiej postaram słychać. Dobrze postaram się mówić głośniej. Tak. Jeżeli mamy sytuację, że w próbie, która trafia do laboratorium, jest materiał genetyczny wirusa, to my jesteśmy w stanie ten materiał namnożyć i aparatura w tym momencie go wykrywa. Jeżeli takiego materiału genetycznego nie ma, no to oczywiście nie uzyskamy w aparaturze odpowiedniego sygnału i w tym momencie przyjmujemy, że wynik takiego testu jest ujemny. W przypadku testów, które były już wielokrotnie walidowane, udoskonalane i są niezwykle precyzyjne, to taka czułość metody jest na tyle niezwykła, że my jesteśmy w stanie wykryć nawet od 10 kopii materiału genetycznego wirusa wzwyż. Natomiast tutaj zgadzam się całkowicie, że ta metoda jeszcze troszeczkę musi zostać dopracowana i udoskonalona. Poza tym my musimy mieć też absolutną pewność, że wśród tych wszystkich przypadków, z którymi mamy do czynienia, zmienność wirusa, jaka może ewentualnie występować, nie będzie dotyczyła tych akurat genów, które przy pomocy tej metody wykrywamy.
Bo jeśli nastąpi mutacja, to wtedy ten test nie będzie odpowiednio reagował.
Ale z tego właśnie względu takie testy nie obejmują pojedynczego genu, tylko przynajmniej 2 bądź 3 geny są testowane, aby uniknąć właśnie takiej sytuacji, że jeden gen zmutuje i nagle przestaniemy tym testem być w stanie coś wykrywać. Bo to, że ten wirus ma prawo mutować, to jest dla nas rzeczą oczywistą. I te testy są też konstruowane w taki sposób, aby wycelowane były jak gdyby w geny charakterystyczne dla danego patogenu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, w geny, które charakteryzują się jak najmniejszym poziomem zmienności, żeby te testy były po prostu maksymalnie uniwersalne.
I tak ważne, panie profesorze, jest zbadanie owego wirusa, tak żeby poznać jego strukturę, właśnie to, co się nie zmienia i móc oddzielić od tego, co się zmienia i obserwować te wszystkie różnice, jakie w trakcie rozwoju tej epidemii powstają.
Znaczy w strukturze tego wirusa są geny, które są charakterystyczne dla wszystkich koronawirusów. I to się wykorzystuje przy badaniu wstępnym, takim przesiewowym, które gdy epidemia będzie bardzo nasilona i nie będziemy mieli czasu na dłuższe czekanie na wynik badania ostatecznego, będzie w zasadzie wystarczające, uznane za wystarczające, bo będziemy mieli i sytuację epidemiologiczną do postawienia diagnostyki jako element pomocniczy i obraz kliniczny ewentualnie. Natomiast do rozpoznania tego koronawirusa SARS-CoV-2 no potrzebne są 3 geny, wykazanie obecności 3 genów.
I to trzeba odpowiednio namnożyć, to trzeba odpowiednio zobrazować, żeby móc stwierdzić, że mamy do czynienia z wynikiem dodatnim albo ujemnym.
Tak, ale mamy jeszcze jeden problem, że my tutaj wykorzystujemy, i to jest jeden z głównych powodów tej 70-procentowej czułości, my wykonujemy to badanie z materiału pozyskanego z jamy nosowo-gardłowej. Wiele zależy wtedy od tego, czy ten wirus znalazł się tam. W większości przypadków oczywiście jest. Wyższą czułość byśmy uzyskali, gdybyśmy badali popuczyny oskrzelowe, ale biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne przy pobieraniu, zagrożenie zakażeniem personelu przy pobieraniu takiego materiału, tego się nie praktykuje. Pewnie idealnie by było, gdybyśmy mogli tego typu badania robić z próbek krwi. Wtedy no, materiał po prostu byłby jednoznaczny.
Tak jak inne choroby się stwierdza.
Tak jak w przypadku innych.
Może przy tej okazji to pytanie i do pana profesora, i do pana doktora. Wyjaśnijmy, jaka jest różnica pomiędzy bakterią a wirusem. Panie doktorze.
No to pana doktora, dobrze.
No, są to kompletnie różne struktury, ponieważ bakterie traktujemy jako organizmy żywe. Są to po prostu komórki, które mogą namnażać się również poza organizmem pacjenta. Poza organizmem pacjenta prowadzą jakieś procesy metaboliczne. Natomiast wirus poza organizmem żywym funkcjonuje po prostu jako taka kompleksowa cząsteczka chemiczna zbudowana z białek, z kwasów nukleinowych i czasami jeszcze dodatkowo wyposażona, tak jak w przypadku tego koronawirusa, o którym mówimy, w otoczkę zbudowaną z lipidów i najeżoną specjalnymi białkami, którymi ten wirus przytwierdza się do komórek nabłonka dróg oddechowych. Więc wirus poza organizmem żywiciela zachowuje się po prostu, tak jak mówię, jak związek chemiczny. Dlatego też w przypadku wirusów na przykład i infekcji wywoływanych przez wirusy nie działają w żaden sposób antybiotyki. One czasami znajdują zastosowanie w leczeniu już późniejszych konsekwencji i powikłań. W zasadzie powikłań, bo często wirusy jak gdyby przecierają drogę infekcjom bakteryjnym, ułatwiają później kolejne zakażenia i wtedy już rzeczywiście antybiotyki są wprowadzane do terapii. Natomiast same wirusy wykorzystują nasz własny metabolizm. Wirusy, dopóki znajdują się poza komórką, nic nam złego tak naprawdę zrobić nie mogą. One dopiero wywołują objawy choroby po tym, kiedy przyłączą się do specyficznych receptorów na powierzchni komórki, wnikną do takiej komórki i tam przestawiają metabolizm tej komórki na produkcję, na replikację samych siebie.
Czyli z przyjaciela robią wroga.
Można by było i tak powiedzieć, dlatego my tak cały czas przecież powtarzamy o tych zasadach profilaktyki, o tym myciu rąk i tak dalej, właśnie po to, aby uniemożliwić wirusom przytwierdzenie się ostatecznie do naszych komórek, bo albo je spłuczemy z naszych rąk, albo uszkodzimy im tą otoczkę, która znajduje się na zewnątrz i uszkodzimy również te struktury, którymi one się przyłączają do receptorów w naszych komórkach, a wtedy nie mogą wniknąć i nie wywołają infekcji.
Panie profesorze, jeszcze pan chciał coś dodać?
Tylko tyle, że do tych właśnie, informacji. Żeby pamiętać, że to, że wirus poza organizmem ludzkim funkcjonuje jak po prostu cząsteczka chemiczna, to co pan doktor powiedział, no to, że on w tej formie może przetrwać każdy wirus różną długość czasu. Ten wirus akurat nie jest najbardziej trwały, ale to są godziny, a w sprzyjających warunkach nawet dni, kiedy można znaleźć te cząsteczki wirusa na powierzchniach, na których zostały pozostawione. No stąd ta zasadność zachowania środków higieny.
No właśnie, a jak to jest w szpitalu? Bo pan ma do czynienia z tymi przypadkami. Jak przerwać tę transmisję? Co robicie, żeby nie dochodziło do przeniesienia zakażeń?
Praktycznie to, co państwo, tylko ze zwiększonym nasileniem. No to oczywiście dużo dezynfektantów. Praktycznie cały czas są zmywane korytarze. Oczywiście przy kontaktach z pacjentami jesteśmy ubrani. Mamy nadzieję, że będziemy do końca epidemii mogli być ubrani w stroje ochronne, zabezpieczających się przed bezpośrednim kontaktem. No i to są te najważniejsze elementy. No i oczywiście izolacja pacjentów, którzy muszą pozostawać w odosobnieniu.
I kontrolowane wejścia, wyjścia po uzbrojeniu się, że tak powiem, w całe to wyposażenie, dopiero mogą nastąpić badania.
Tak. No i niestety to jest trochę dla lekarzy przykre, ale ograniczanie procedur związanych z rutynowym badaniem pacjentów. Nie wszystkie elementy badania lekarskiego możemy wykonywać, wykonujemy.
Czyli co, nie słuchawką, nie stetoskopem, palpacyjnie?
To jest. Jest szereg innych elementów badania lekarskiego, które w normalnych warunkach są wykonywane. W tym momencie ograniczamy czas pobytu w pomieszczeniu pacjenta, ograniczając się do tylko tych elementów postępowania, podobnie pielęgniarki, które są niezbędne dla zabezpieczenia jego procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Przy telefonie pan Antoni. Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Słuchamy
mam
pytania.
Mam pytanie do panów doktorów. odnośnie specyfików przeciwwirusowych. Jest dostępny w aptekach w postaci tabletek. No nie będę wymieniał nazwy, w każdym razie są dwa jak gdyby preparaty o tym samym, że tak powiem,
działaniu.
O tej samej substancji czynnej. I jeszcze kolejna rzecz. Są dwa spraye. Jeden, który stosowany jest do gardła jako zabezpieczenie takie przed przyleganiem wirusów, a drugi do nosa. Na ile są one skuteczne?
Panie profesorze, dziękuję panie Antoni. Przypomnę jeszcze może numer telefonu 85 744 22 22. Słuchamy odpowiedzi.
W aptekach na pewno nie ma w tej chwili żadnego specyfiku, który jest uznany za aktywny wobec tego koronawirusa. To jest na pewno. W aptekach nie ma nawet leku w tej chwili, który jest znany jako, został uznany jako możliwy lek wspomagający.
Bo mówi pan o pochodnej chlorochinaldinie.
Po prostu o chlorochinie.
Tak,
chlorochinie. Natomiast nie wiem, o jakim leku może pan przeciwwirusowym mówić, bo chlorochina nie jest lekiem przeciwwirusowym.
To przeciwmalaryczny, o ile
tak,
pamiętam.
Tak, i tutaj chodzi o jego ewentualne działanie zmniejszające, utrudniające wejście wirusa do komórki, co nie zostało tak naprawdę potwierdzone żadnymi badaniami takimi, jak normalnie potwierdzamy to skuteczność wszystkich leków. Tak naprawdę żaden lek na świecie nie został sprawdzony poprawnie, w pełni pod kątem skuteczności. Opieramy się wyłącznie na doniesieniach kazuistycznych, na niewielkich jakichś opracowaniach, które no, nie zostały do końca przeprowadzone.
I tak do końca nie wiadomo, czy pomogą wszystkim, czy tylko niektórym osobnikom.
Tak, oczywiście są przesłanki w przypadku niektórych leków, że mogą być skuteczne, ale na pewno żaden z tych lek nie jest dostępny w aptece ani w Polsce, ani nigdzie na świecie o tak, żeby można było wejść. Leki, które są w badaniach, nie są dostępne w otwartym lecznictwie.
Ale słyszałem, że na przykład jest jakiś japoński lek na grypę, który można tutaj stosować.
To takie informacje, że ktoś słyszał, coś słyszał, to mamy...
Znaczy powiem szczerze, że czytałem w internecie.
Dziesiątki.
Żeby być ścisłym.
To mamy dziesiątki takich leków. W tej chwili największym problemem jest oddzielanie ziarna od plew.
No to jest najtrudniejsze zadanie, bowiem w każdej sekundzie przybywa 30 terabajtów informacji, które, że tak powiem, ludzkość musi przerobić. Pani docent, diagności. Raptem okazało się, że to jest bardzo istotna funkcja w całej służbie zdrowia, w tym całym procesie.
No tak, chociaż my jesteśmy od zawsze. Od zawsze są laboratoria. Odkąd człowiek zaczął się interesować, co tam u nas w środku jest, a więc my jesteśmy od zawsze. Jesteśmy w laboratoriach razem z technikami analityki medycznej i to, co na początku pan wspomniał, ta kropla krwi, ta glukoza, który każdy sobie kojarzy, co to za badanie, no to my za tym stoimy. Oczywiście jesteśmy wyposażeni w coraz doskonalszy sprzęt, chociażby ten, który, dzięki któremu możemy robić te metody, dzięki którym potwierdzamy badania na obecność czy brak wirusów, czy bakterii. Natomiast no, ten sprzęt jest coraz bardziej nowoczesny, dlatego my musimy nadążać za tym ogromnym skokiem cywilizacji, za tymi informacjami.
I technologią,
która się cały czas
błyskawicznie rozwija.
Błyskawicznie. Ja już jakiś czas z diagnostyką mam do czynienia, bo pracuję w zawodzie troszkę lat, także nawet już na tym przestrzeni tych kilkunastu lat to jest skok ogromny. Naprawdę, nie wystarczy tylko mikroskop i ludzkie oko. No i do tego są potrzebni bardzo dobrze wykształceni ludzie.
Tym bardziej, że właśnie ta technologia z jednej strony pewne rzeczy upraszcza, ale z drugiej strony komplikuje. Jak słyszeliśmy, co pan doktor Marek Bartoszewicz mówił, ile to trzeba zrobić rzeczy, żeby później móc stwierdzić, że coś jest albo go nie ma, tak. To jest dosyć skomplikowany proces.
I pan doktor mówił to w sposób bardzo prosty, najprostszy, w jaki da się przekazać, dlatego żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. Także my jesteśmy od zawsze i od zawsze no, jesteśmy tym elementem ochrony zdrowia.
No a teraz okazuje się, że bardzo istotny.
Tak, i myślę, że tak, no bo każda choroba, na którą my zapadniemy, no to stoją, no obecność czegokolwiek, no to są badania laboratoryjne. I to właśnie my, diagności i technicy analityki, którzy gdzieś jesteśmy pomiędzy.
No ale czasami wasze wyroki są takie, jakie są, no bo rzeczywistości nie da się zakłamać w tym względzie. Tutaj pytanie i do pana profesora, i do pana doktora. Panie Marku, zaobserwowano podwyższony poziom komórek wydzielających przeciwciała ASC, pomocniczych komórek T, TFH, aktywowanych limfocytów T, CD4+, i T, CD8+, oraz przeciwciał IgM, IgG, które wiążą koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Takie są wyniki badań, między innymi pani profesor Katarzyny Kędzierskiej w Melbourne. To są cząsteczki, które pojawiają się w organizmie człowieka już zdrowiejącego. Jak można by to wszystko odczytać, panie doktorze?
To, o czym pan powiedział, to są tak naprawdę markery świadczące o tym, że układ odpornościowy pacjenta podjął walkę z wirusem, ponieważ nasz układ odpornościowy funkcjonuje w ten sposób, że najpierw, kiedy wirus dostaje się do organizmu, on musi zostać w odpowiedni sposób przetworzony i zaprezentowany komórkom układu odpornościowego, które muszą zrozumieć, z kim mają do czynienia. Mówimy o tym, że następuje uczulenie odpowiednich mechanizmów.
Jeśli można prosić o przełożenie telefonu obok. Ale to taka drobna uwaga. Tak, słuchamy z ciekawością.
Tak, okej. I w momencie, kiedy układ odpornościowy zostanie pobudzony, komórki limfocyty B zostają pobudzone przez limfocyty T pomocnicze i wtedy te komórki B zaczynają produkować przeciwciała. Na początku, w pierwszej takiej fazie obrony organizmu, to są przeciwciała klasy M, czyli to, co pan tam zacytował jako IgM. Później w kolejnych tygodniach pojawiają się takie przeciwciała, które uczestniczą w tej wtórnej reakcji odpornościowej, IgM, i to po prostu świadczy o tym, że nasz organizm jest w stanie po pierwsze rozpoznać przeciwnika, po drugie uruchomić przeciwko niemu skuteczne mechanizmy odpornościowe. To właśnie dlatego przy różnych chorobach wirusowych to nie jest tak, że tylko przy COVID-19 takie parametry zaobserwujemy. Najczęściej dochodzi do samowyleczenia się. To, o czym mówił pan profesor, że nie mamy potwierdzonych żadnych specyficznych leków w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. Prawda, a mimo to ogromna większość pacjentów, jedni przechorują ciężej, inni łagodniej, natomiast ci pacjenci wracają do zdrowia właśnie z uwagi na to, że układ odpornościowy pacjenta jest w stanie zwalczyć chorobę, tylko on na to również potrzebuje troszeczkę czasu, bo te mechanizmy muszą zostać w odpowiedni sposób, tak jak mówię, pobudzone.
I stąd, panie profesorze, tak jest istotne rozpoznanie tego, co się pojawia w organizmie, kiedy już wirus nas zaatakował i kiedy organizm zaczyna walczyć. No bo jeśli, i to też jest chyba ważne, że jeśli nie ma tych substancji, o których przed chwilą mówiliśmy, to znaczy, że trzeba znaleźć metodę, jak pobudzić, żeby one się pojawiły, żeby zaczęły zwalczać chorobę.
Znaczy leki przeciwwirusowe, tak jak sama nazwa wskazuje, one mają za zadanie nie dopuścić do namnażania się wirusa. Najczęściej ich działanie polega na zablokowaniu funkcjonowania jakiegoś białka produkowanego przez określony gen wirusa. Najlepiej, jeżeli jest to substancja, białko, lipoproteina, która jest niezbędna dla funkcjonowania wirusa. A jeszcze lepiej, jeżeli dysponujemy kilkoma lekami o różnych punktach uchwytu, działających na różne takie elementy odpowiadające za namnażanie się wirusa. Wtedy unikamy sytuacji, że wirus tak jakby uodporni się poprzez mutację na działanie wobec jednego z tych punktów docelowych w swojej strukturze. Natomiast pozostałe cały czas będą podlegały, będą mogły być zahamowane przez leki.
I stąd poszukiwanie z jednej strony tego, co się w organizmie wytwarza, kiedy ta choroba już zaistniała, ale z drugiej strony próba rozpoznania w ogóle całego procesu transmisji, zakażania i tym podobnych rzeczy.
Tak, no bo możemy działać z jednej strony na ograniczenie aktywności replikacyjnych samego wirusa, a z drugiej strony możemy pobudzać mechanizmy organizmu człowieka, które na przykład upośledzają wchłanianie, wejście wirusa do komórki chociażby, albo już jego rozprzestrzenianie się w obrębie komórki.
Czyli z jednej strony dezynfekcja, przerywanie tego łańcucha połączeń między organizmem a owym wirusem, ale z drugiej strony jednak próba znalezienia metody, żeby w organizmie nie dochodziło do replikacji.
Tak, no czyli albo hamujemy namnażanie wirusa, albo wspieramy obronne siły organizmu.
Mamy kolejny telefon od naszych słuchaczy. I kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo.
Witam panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy pytania.
Ja chcę się zapytać, odczułam chrapanie, suchość, chrypę w gardle, nos zatkany. Tydzień czasu już siedzę w domu, różne leki przyjmuję. Imbir, czosnek. I nic mi nie pomaga. A ja taka, że nie siedzę w domu, tylko muszę chodzić. Ja mogę chodzić. I aha, i co mam pić jako herbatę? Zimną, ciepłą, gorącą wodę.
Usłyszeliśmy pani sugestie. Będziemy próbowali odpowiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Panie profesorze.
Zacznijmy od końca. No, jeżeli jest zwłaszcza gorączka, no to wtedy im więcej pijemy, tym lepiej. To też pomaga nawilżyć śluzówki. Najgorsze, co można zrobić, to ograniczyć spożywanie napojów.
Doprowadzić do odwodnienia.
Tak, a jeżeli chodzi o rodzaj napojów, to jest całkiem wszystko jedno, pod warunkiem, że nie jest to alkohol, bo ten na pewno nie poprawi naszego stanu zdrowia, wbrew powszechnym opiniom. Natomiast ważne jest, żeby dużo pić, czy to ciepła, czy zimna herbata, czy woda, wszystko jedno.
I tutaj też są...
Natomiast jest tam jeszcze druga część pytania.
O te suchości w gardle i tym podobne.
Ma pani dolegliwości. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji, zwłaszcza w tej sytuacji epidemiologicznej, pozostanie w domu. Do tego trzeba obserwować swój stan, czy nie następuje pogorszenie jego. Bo wtedy, kiedy następuje pogorszenie, wtedy po prostu trzeba kontaktować się z pogotowiem, z sanepidem.
I tak dalej. Także z lekarzem ewentualnie. Pan Wojciech z zagranicy. Dzień dobry, panie Wojciechu. Słuchamy pytania.
Tak, moje pytanie jest takie, że jeżeli ja jestem zainfekowany, ale nie mam objawów, czyli no jestem tego nieświadomy, a przebywając z ludźmi, którzy są, że tak powiem, bardziej zainfekowani, czy to ma wpływ na przebieg mojej infekcji, czy ja mogę być bardziej chory przez to? Czy moja odporność jednak nie zmieni? Nie zmieni się.
Słuchamy odpowiedzi.
Nie ma infekcji mniejszej lub większej. Ona po prostu albo jest, albo jej nie ma. I może być u jednej osoby zupełnie spowodowana innym czynnikiem sprawczym, innym wirusem, bakterią, a u drugiej osoby jeszcze inną.
Ale precyzując to, co powiedział nasz słuchacz, no on jest bezobjawowy, jest w otoczeniu objawowców i to, czy jego bezobjawowość zamieni się w przypadek objawowy.
Ale my nie wiemy, czym zakażony jest ten pan i czym zakażone są tamte osoby.
Ja nie jestem, ale chciałbym założyć, że powiedzmy mam tego wirusa.
Tylko utajonego.
Jeżeli ma pan wirusa SARS-CoV-2 i nie ma pan objawów, to znaczy, że powinien pan być izolowany, niekoniecznie hospitalizowany, niekoniecznie w szpitalu musi się pan znaleźć. Szpital jest dopiero wtedy konieczny, gdy pojawiają się objawy. Osoby, które nie mają objawów, pomimo że są zakażone, mogą przebywać w izolacji domowej. No tylko trzeba wtedy przestrzegać.
Ale czy jak się spotka z osobą zakażoną, z wyraźnymi objawami, to te utajone zamienią się w już takie objawy?
Jeżeli to będzie osoba widoczne z tym samym wirusem, bo zaczynamy teoretyzować, tak, no to
trochę kazuistyki.
Nie ma to znaczenia, bo wirus jest ten sam.
Także tu nie będzie żadnych relacji. Czekamy na kolejne pytania. 85 744 22 22. Panie profesorze, pojawiła się, i to też pytanie do gościa telefonicznego, taka sugestia, że część objawów może sygnalizować nasz układ pokarmowy.
Tak. Faktycznie, taka informacja się pojawiła. Dopóki to były takie doniesienia kazuistyczne, to mogliśmy tego nie traktować poważnie, aczkolwiek już zwracało to uwagę. Natomiast w tej chwili to się ukazało w formie regularnej pracy naukowej w wiarygodnym, bardzo wiarygodnym czasopiśmie. I dlatego należy włączyć praktycznie do tych objawów.
Jakiego rodzaju to objawy ze strony układu pokarmowego?
Po prostu biegunce.
Nudności, brak apetytu.
Tak, ale to towarzyszyć może każdej infekcji. Jeżeli chodzi o nudności, osłabienie, to każda infekcja wirusowa daje takie objawy, łącznie z bólami mięśniowymi. Więc generalnie rzecz biorąc, zaczynamy mieć sytuację, w której te objawy, które mogą, spektrum objawów, które mogą wystąpić, są bardzo niespecyficzne i zdarzają się w wielu różnych infekcjach.
I kolejny, panie profesorze, telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy pani pytania.
Mam takie pytanie. Tak? Mam 9-letnią córkę, która ma izolowany niedobór IgA i podklasy IgG4. Wiem z tego, co mówią lekarze, że również jej limfocyty TNK są, jest ich niski odsetek. Jak ja mogę dbać o nią teraz w tym czasie?
Faktycznie osoby ze zmniejszonym w jakikolwiek sposób, z osłabionym układem odporności są w tej chwili szczególnie narażone. No, nie ma innego wyjścia jak szczególna higiena w domu i izolacja.
Ograniczanie kontaktów i tym podobnie.
Tak.
Tutaj trzeba ściślej to przestrzegać.
Ściślej przestrzegać niż normalnie.
Bo metody, żeby ochronić, stuprocentowej nie ma.
No nie ma.
Dziękuję pani bardzo. 85 744 22 22. Panie profesorze, bolesne zatoki, ciśnienie w uchu, uderzający ból głowy, piekące oczy, obrzęknięte gardło, ból ciała, płuca, które brzmią jak papierowa torba, zmęczenie, brak apetytu, gorączka, ucisk klatki piersiowej, uporczywy kaszel, jet lag, omdlenia. Takie są objawy, bo to napisali ludzie, którzy mają owego koronawirusa. Mhm. Na to zwracać uwagę.
Jet lag to raczej nie spowodowany koronawirusem.
Być może podróżą, w trakcie której się zapadło. Natomiast...
Nie, po prostu niezależnie od wirusa, jet lag się zdarza.
Tak, czyli tego rodzaju objawy mogą być. Gorączki, omdlenia, uciski klatki piersiowej i tym podobne
rzeczy.
Zwłaszcza
ten ucisk, w zasadzie ja rozumiem, że pod tym autor rozumiał duszność po prostu. No to tak, jak
najbardziej. Uporczywy kaszel. A płuca, które brzmią jak papierowa torba.
Nie wiem, jak one mogą. Bardzo poetyckie określenie.
Tak, no może wskazywać, czy nie?
Ale szczerze mówiąc, musielibyśmy doprecyzować, jakiego rodzaju był papier, czy był foliowany, czy nie, bo rozumiem. To będzie zupełnie inny dźwięk.
Kolejny słuchacz, kolejna słuchaczka. Witam pani Małgorzato.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanko. Tak. Jestem kierowcą autobusu komunikacji miejskiej. I mimo, że mamy wszystko pięknie, ładnie zdezynfekowane i rączki, no staram się jak możemy. Ale jest sytuacja, powiedzmy, taka, kiedy przychodzą na dyspozytornię, biorą książkę z kluczami, z rozkładem, siadam do autobusu. I teraz pytanie, czy ten wirus i w jaki sposób, czy on się w ogóle utrzymuje na przedmiotach martwych?
Tak, jak długo?
Tak, utrzymuje jak długo? Się. Jak długo, to zależy na jakim przedmiocie, zależy od tego, jakie są warunki otaczające. Zupełnie inaczej będzie się zachowywał w cieple, w zimnie, przy różnej wilgotności. Generalnie to jest od kilku godzin do kilku dni. Natomiast właśnie po to, żeby nie przenosić tego w okolice nosa, ust, powinniśmy zwalczać swoje odruchy takie, bo człowiek w sposób naturalny dotyka twarzy, żeby się podrapać, żeby poprawić włosy. I chodzi o zwalczanie tego typu odruchów.
Albo odkażanie tych przedmiotów.
To jest następny etap, ale tak, wielu rzeczy nie odkazimy do końca. Poza tym wtedy się zbliżymy na pewno do granic absurdu. A trzeba sobie zdać sprawę, że każda czynność, która zmniejszy ryzyko przeniesienia w okolice nosa, ust, zanieczyszczenia, zmniejsza ryzyko. Ono nie eliminuje, ale zmniejsza ryzyko zakażenia.
Także jeszcze raz, dezynfekcja, higiena i panowanie nad pewnymi odruchami, które normalnie są odruchami, ale teraz powinniśmy je spokojnie, najzwyczajniej w świecie, zwalczyć w sobie, żeby nie doprowadzać do ewentualnych zakażeń. Na zakończenie, bo patrzę na zegar, że czas błyskawicznie mija. Pytanie do pana doktora Marka Bartoszewicza. Jak pan sądzi, kiedy będziemy mieli szczepionkę?
No to pytanie jest w zasadzie zaprząta głowy w tej chwili wielu osób. To będzie w dużym stopniu...
Pytanie warte dużych pieniędzy i być może Nobla.
Dokładnie tak. No, to będzie w moim odczuciu troszeczkę zależało od tego, jak dalej potoczą się losy samej pandemii, ponieważ już słyszeliśmy o tym, że pierwsze eksperymentalne szczepionki są przygotowywane, nawet zaczęto pierwsze próby na bardzo wąskiej... Tak, na bardzo wąskiej grupie ochotników, ale musimy pamiętać, że to nie jest tak, że jeżeli to ta szczepionka nawet zadziała na kilkuosobowej czy kilkunastoosobowej grupie, to my mamy już gotowe panaceum. Będą kolejne etapy badań, ponieważ nikt nie wypuści szczepionki, która będzie nie będzie do końca przebadana, bo to jest zbyt duża odpowiedzialność. Patrząc realnie, wydaje mi się, że taka szczepionka no, nie będzie opracowana wcześniej niż za półtorej roku. Mówiąc opracowana, mam na myśli, że przejdzie niezbędne procedury i zostanie dopuszczona do użytku. Jak na początku całej pandemii miałam gorącą nadzieję, że sytuacja będzie przebiegała tak jak w przypadku SARS, kiedy też zaczęto pracę nad szczepionką, a potem się okazało, że sama epidemia SARS uległa wyciszeniu, wirus uległ eradykacji i pracę nad szczepionką można było zaniechać. No tutaj z uwagi na zasięg epidemii COVID-19 szansa na to, że ta choroba w ten piękny sposób nam wygaśnie, wydaje się jednak bardzo odległa. Dlatego mówię, w moim odczuciu prace nad szczepionką w najlepszym wypadku mogą potrwać rok, pewnie dłużej. To będzie też zależało od tego, czy i w jakim stopniu wirus się będzie zmieniał, bo proszę pamiętać o tym, że jeżeli okaże się, że wirus będzie mutował, to trzeba będzie uzyskać pewność, że szczepionka zabezpieczać nas będzie przed różnymi typami tego wirusa. My dzisiaj już mówimy o dwóch typach tego wirusa, o typie L, o typie S, które się różnią na razie bardzo, bardzo mało i w zasadzie tutaj nie jest to jeszcze większym problemem, ale to dowodzi tego, że wirus się może zmieniać. I to jest szereg różnych wyzwań, z którymi wakcynolodzy pracujący nad tą szczepionką będą się musieli zmierzyć. Tu nie możemy pewnych kroków po prostu przeskoczyć.
Panie profesorze, potwierdza pan?
Tak, ja w najlepszych prognozach to szacuję, że no rok, półtora. Czyli...
Ale czy pewne procedury mogą zostać przyspieszone?
Nie, ponieważ do zbadania skuteczności, bezpieczeństwa szczepionki potrzebne są po prostu badania kliniczne, które w przypadku szczepionek są o tyle trudne, że muszą być przeprowadzone na osobach zdrowych, które znajdą się w zagrożeniu epidemicznym. Czyli warunkiem skutecznego przeprowadzenia badań, jeżeli będzie szczepionka, będzie to, że w przyszłym roku wybuchnie znowu nam epidemia.
I wtedy będziemy mogli sprawdzić, na ile, ta szczepionka
o ile przed
jest
tą
dobra.
Epidemią będziemy już mieli gotową szczepionkę. Obawiam się, że przed tą przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym nie będziemy jeszcze mieli szczepionki, żebyśmy mogli ją podać. W związku z tym to się wszystko przeciągnie do roku 2021, końcówki ewentualnie, gdzie będzie można przetestować tak naprawdę te szczepionki.
I pani docent, przysłuchiwała się pani temu wszystkiemu. Czy dopracujemy się znacznie szybszej, odpowiedniej metody diagnostycznej, tak żeby robić badania przesiewowe, tak żeby skrócić możliwość uzyskiwania pewności, że pobrana próbka jest pozytywna bądź ujemna?
Myślę, że tak. To jest tak podobnie jak ze szczepionką. Im więcej o tym wirusie będziemy wiedzieć, tym będziemy wiedzieć, jak nasz organizm będzie na to odpowiadał. To, co tam na początku pan przytoczył, o tych limfocytach, jak one będą reagowały, a właśnie wytwarzanie przeciwciał, to są te skrócone metody, nie metody biologii molekularnej, a metody serologiczne. I wtedy tak, ale potrzebny jest ten czas, którego no nie mamy niestety, ale myślę, że tak.
No ale coraz więcej specjalistów, coraz więcej firm jest angażowanych oczywiście. I szukają dobrej metody diagnostycznej.
Tak, oczywiście.
I wcześniej czy później się na pewno pojawi?
Na pewno się pojawi.
Jeszcze na zakończenie pytanie do pana profesora. Czy osoba morsująca regularnie jest bardziej odporna na złapanie wirusa, a ewentualnie łagodniejszy przebieg infekcji?
Nie są znane mi badania naukowe, które mogłyby tego dowieść albo temu zaprzeczyć.
Zdrowy organizm to zawsze lepiej niż niezdrowy.
No to jest na pewno prawda.
Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję za udział w audycji. Naszymi gośćmi byli pani docent, doktor habilitowany. No, czyli docent. Tak, Małgorzata Rusak.
Zgadza się.
Profesor Robert Flisiak. Dziękuję bardzo za udział
Dziękuję
w audycji.
Bardzo.
To Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a przy telefonie dr Marek Bartoszewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję również. Dziękuję.
Kłaniam się także państwu. Kolejne audycje oczywiście na naszej antenie. Możliwość zadawania pytań cały czas, bo nasz telefon w studiu jest czynny. 85 744 22 22 jest do państwa dyspozycji. Ja dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.